Wielokrotna, można już tak powiedzieć, rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na czas, dwukrotna mistrzyni świata, wielokrotna zwyciężczyni zawodów Pucharu Świata i nasza wielka nadzieja na medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, Aleksandra Mirosław, jest moim gościem w Radiu RMF24. Cześć Ola.
Cześć.
Ola, powiedz, czujesz się dominatorką?
Nie rozpatruję siebie w tej kategorii. Ja zawsze jadę po zawody, na zawody, po to, żeby je wygrać. Przede wszystkim na tym się skupiam, żeby tego danego dnia, kiedy jest start, dać się wszystko i pokazać się z jak najlepszej strony. No i to skutkuje po prostu takimi wynikami. Skupiam się na tym, co mam pod kontrolą, czyli po prostu tego danego dnia dać siebie kompletnego maksa.
No bo lista twoich osiągnięć w tych ostatnich latach jest już naprawdę niesamowita. Ostatnie tygodnie to Seul, Jakarta, Salt Lake City, w tym roku 3 Puchary Świata i 3 zwycięstwa. To, co się wydarzyło w Seulu, zapamiętasz na zawsze?
Nie wiem, czy na zawsze, na pewno na długo, natomiast no tak jak mówię, ja jadąc na te zawody wiedziałam, że będę w stanie pobić ten rekord świata, bo już poniżej rekordu świata z tamtego roku biegałam wielokrotnie na wcześniejszych zawodach na Pucharze Europy czy Mistrzostwach Polski. Natomiast też wychodząc na kolejne biegi, ja nie skupiałam się na tym, że teraz biegnę na rekord. Po prostu każdy bieg miał być idealny, każdy bieg miał być precyzyjny. I rzeczywiście dla mnie te zawody w Seulu to były takie zawody, które bym określiła, że miały taką nutkę magii. W sporcie nazywamy to stanem flow, czyli po prostu jakby za wiele z tego startu tak naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam, co się działo, nie pamiętam moich myśli. Natomiast pamiętam to, że byłam tu i teraz, czyli bodźce do mnie jakby dochodziły, ale w żaden sposób ich nie analizowałam. Zawody minęły mi bardzo szybko, a nie miałam właśnie czegoś takiego, że nie mogłam, nie wiem, czekałam na ten bieg, kiedy właśnie nas wypuszczą czy coś, tylko po prostu to tak szybko się działo w mojej gdzieś tam głowie, ta taka pełna świadomość, że myślę, że to właśnie zaskutkowało tymi rekordami, że oprócz przygotowania fizycznego świetnego, to też właśnie przygotowanie psychiczne.
Ale czułaś się tego dnia taka szczególnie mocno? Czułaś, że to właśnie może być ten dzień, kiedy te rekordy tak masowo możesz zacząć bić? Czy to nie jest tak, że można to poczuć, tylko po prostu to się dzieje? Jak to wygląda?
To się dzieje. Jakby to jest tak, że nigdy nie czujesz, że biegniesz na rekord. Jeżeli czujesz, że biegniesz na rekord, to prawdopodobnie nie biegniesz na ten rekord. Trochę tak to jest, że właśnie te biegi rekordowe bardzo często nie są tymi takimi, nie wiem, idealnymi, gdzie czujesz tą prędkość i tak dalej, tylko po prostu jesteś tu i teraz, nie masz czasu na analizę, na zastanawianie się, czy biegniesz szybko, czy wolno, tylko po prostu to robisz. Na przykład ten bieg finałowy, kiedy pobiegłam 6:25, ja nie czułam, że biegnę tak szybko, ja po prostu biegłam, po prostu robiłam swoje i wydaje mi się, że właśnie to jest taki klucz do sukcesu.
To były z twojej perspektywy teraz, jak sobie o tym myślisz, perfekcyjne biegi, te, które były na rekord, czy jeszcze gdzieś jako perfekcjonistka widzisz tam gdzieś pole do poprawy? Jak to wygląda?
Wiesz co, zawsze jest pole do poprawy. Wydaje mi się, że do tej pory nie miałam idealnego biegu i nigdy nie chcę mieć idealnego biegu, bo to znaczy, że właśnie zawsze gdzieś tam jest chociaż takie drobne pole do urwania kolejnej setnej, kolejnej dziesiątej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też oprócz właśnie urywania tego na ścianie, bardzo ważne jest to otoczenie wokół mnie, czyli nie tylko urywam właśnie pod kątem treningu, ale to wszystko, co robię przed, robię w okresie przygotowawczym, to jakie właśnie mam wsparcie, czy od partnerów, sponsorów, ale też zespołu, którym pracuję, czyli menadżera, dietetyka, fizjoterapeuty, trenera mojego głównego, prowadzącego. To są te właśnie takie pół procencików, które potem skutkują takimi wynikami, czy chociażby to, że dzięki temu, że moje współpracy, czy jakby nawiązane współpracy z partnerami, sponsorami są na bardzo dobrym poziomie i mogłam się chociażby zagreitować do business class na locie do Seulu, więc wyobraź sobie, że po 12 godzinach lotu wysiadasz wypoczęty, wyspany i wtedy możesz bić 4 rekordy na 2 dni później.
Czyli ten komfort jest tutaj kluczowy, zdecydowanie.
To jest nowy poziom profesjonalizmu, bym powiedziała, że z kolejnymi etapami ewoluujesz, na pewne rzeczy sobie pozwalasz, bo wiesz, że to jest właśnie te 0,5%, o które walczysz, a jeżeli mówimy właśnie o rekordzie świata i o walce o złote medale, to są właśnie te malutkie 0,1% mają największe znaczenie.
A ten etap profesjonalizmu, o którym mówisz teraz, to jest to, o czym jeszcze parę lat temu marzyłaś, bo pamiętam, że parę lat temu rozmawialiśmy. No i jeszcze tego poziomu takiego i wsparcia sponsorów i tych partnerów chyba wtedy nie było.
Tak, jakby to wszystko jakby działało trochę na żywym organizmie. Na zasadzie takiej, że ja sportowcem zawodowym mogę się nazwać dopiero od 2019 roku, kiedy rzeczywiście wywalczyłam kwalifikację olimpijską i mogłam już zająć się tylko i wyłącznie trenowaniem. Natomiast też jestem wdzięczna za te wcześniejsze etapy, kiedy łączyłam to z pracą, kiedy pojawiały się trudności, kiedy nie było tak kolorowo, nie wygrywałam wszystkiego, bo właśnie dzięki temu etapowi przed 2019 roku myślę, że jestem tu, gdzie jestem i jestem w stanie na tym etapie się jakby utrzymać, znaczy na tym etapie, na tym poziomie się utrzymać, ale też dzięki temu się bardzo mocno rozwijam i doceniam to, co mam, co dostaję, doceniam właśnie to wsparcie, które mam i ten komfort, który no z roku na rok jest coraz lepszy, coraz większy, no i teraz mogę śmiało powiedzieć, że dzięki właśnie kontraktom, które mam ze sponsorami, nie mam na co narzekać, że naprawdę mam bardzo komfortowe warunki i że idąc na trening, ja mam czystą głowę, że mogę się skupić tylko na tym, na czym chcę, czyli na trenowaniu, a potem robieniu wyników.
Postęp jest niesamowity. Jeszcze w 2020 roku rekord wynosił 6 sekund 96, potem ty ruszyłaś do akcji. Myślisz, że pokonanie tego twojego rekordu, który teraz wychodzi, wynosi 6 sekund 25 i pokonanie bariery 6 sekund jest realne?
Myślę, że jest realne i myślę, że jakby do tego to trochę zmierza. To, że ten rekord świata został tak diametralnie poprawiony, bo myślę, że w żadnym sporcie olimpijskim nie ma aż takich skoków. Związane jest to właśnie z intensywnym rozwojem tej dyscypliny, to, że staliśmy się dyscypliną olimpijską, to, że w Paryżu debiutujemy jako oddzielna dyscyplina, mamy swój komplet medali i tak jak właśnie mój trener powiedział po Tokio, ja jestem w bardzo dobrym miejscu, żeby właśnie realnie walczyć o kwalifikacje olimpijskie do Paryża i właśnie finalnie o najwyższe miejsca na tych igrzyskach olimpijskich. I wydaje mi się, że tak, że ta granica 5-6 sekund jest do złamania, czy właśnie pobicie mojego rekordu świata również, mam nadzieję, że to będę oczywiście ja. Natomiast właśnie to też ktoś musi zrobić to pierwszy. To jest tak, że ktoś musi pokazać, że się da, że można i dzięki temu mi się wydaje, że też reszta świata przyspiesza. Tak jak ja biegałam 6,5 na przykład, to teraz dziewczyny może nie jakoś mocno, ale gdzieś tam zbliżają się do tej granicy. Mimo wszystko między nami nadal jest te 2, 3, 4 dziesiąte różnicy, bo mój rekord też się zmienia, ale to pokazuje trochę, że jeżeli się da, to można to zrobić, tak? Że ktoś musi po prostu po raz pierwszy to osiągnąć.
No twój pierwszy rekord, ten pobity w Tokio, to było 6 sekund 84 setne. Teraz już licząc szybko poprawiłaś ten pierwszy swój rekord o prawie 0,6 sekundy, to jest prawie 10%. No, porównując to do innych dyscyplin, nie wiem, no, tak jak w biegu na 100 metrów, to tak jakby ktoś
nie.
poprawił rekord o sekundę, wydaje mi się. No, to są
tak,
jakieś kosmiczne wyniki.
Tym, że lekka atletyka, wszystkie konkurencje lekkoatletyczne mają bardzo długie tradycje. My, ta droga, po której my biegamy, została jakby po raz pierwszy użyta na zawodach w 2007 roku i z takich ciekawostek właśnie, że to 6,25 to jest rekord świata mężczyzn z 2011 roku, więc to też pokazuje, jak intensywnie się to wszystko rozwinęło, bo też ten trening ewoluował, jakby zawodnicy zaczęli bardziej przykładać wagę właśnie tego przygotowania motorycznego, treningu siłowego, takiego przygotowania generalnie fizycznego i przekładać to na ścianę. Kiedyś tak naprawdę przypuszczam, że trening wyglądał tak, że zawodnicy się po prostu biegali, wspinali, szukali nowej drogi i starali doprowadzić to do perfekcji. I ten trening właśnie w porównaniu do tego, co robili zawodnicy w 2010-2011 roku, bardzo mocno ewoluował. No i też to jest trochę taka zmiana pokolenia, bo ja jestem jedną w sumie chyba z najstarszych zawodniczek, jak nie najstarszą, a dziewczyny, z którymi rywalizuję, mają po 20, 21, 22 lata, a niektóre nawet 17, 18, więc to jest taka też zmiana trochę tego pokolenia w tym wspinaniu i to widać.
A myślisz, że to właśnie włączenie dyscypliny do igrzysk sprawiło, że ona się stała taka bardziej profesjonalna i wszyscy właśnie postawili na te treningi rzeczywiście w mocnym stopniu?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest duży game changer. Tak jak w moim przypadku taką zmianą wszystkiego to było pobicie rekordu świata w Tokio. To tak samo to, że wspinanie na czas zostało oddzielone od dwóch pozostałych konkurencji, to jest właśnie to, że do wyścigu bardzo intensywnie włączyły się Stany Zjednoczone czy Chiny, które generalnie walczą w klasyfikacji medalowej całych igrzysk, więc każdy kolejny medal dla nich to jest właśnie wygranie tej klasyfikacji, więc tak wielkie nacje właśnie jak Chiny czy Stany Zjednoczone bardzo intensywnie się włączyły. Ale też właśnie dołączyła Indonezja, bo z drugiej strony wspinanie na czas nie jest drogim sportem w porównaniu do innych sportów, bo potrzebujesz ściany do biegania, kompletu chwytów pomiaru czasu. No ale to jest cały czas stałe, tego nie trzeba co roku zmieniać. No i plus tak naprawdę uprzęży butów i magnezji, więc w porównaniu do innych sportów wydaje mi się, że przygotowanie pod tą dyscyplinę jest po prostu stosunkowo tanie. No i na przykład w takiej Indonezji też mają duży przemiał ludzi i mają z czego wybierać, tak? No bo ich populacja jest po prostu ogromna, tak jak w Chinach. No i mi się wydaje, że to są takie główne determinanty po prostu.
No, Indonezja na razie jest mocna, szczególnie w tej części męskiej, ale myślisz, że
No, w kobiecej też jest to samo.
jeśli chodzi o kobiety, też będziesz miała coraz mocniejszą właśnie z Indonezji rywalizację?
Mi się wydaje, że z całego świata no, na razie rzeczywiście Indonezyjka Desak Madre jest takim numerem dwa, bo to jest jedyna zawodniczka, która pobiegła poniżej mojego rekordu świata sprzed roku z Salt Lake City. Ona pobiegła 6,52, a rekord świata właśnie ten poprzedni to był 6,53. Natomiast no, wydaje mi się, że jakby, że tak powiem, tak jak właśnie mój trener powiedział, jesteśmy w dobrym miejscu, wiemy, co mamy robić, mamy ułożony plan i po prostu tego planu się trzymamy. Ja się cieszę, że dziewczyny biegają coraz szybciej, bo jak już masz jednak to 2/3 przewagi czy różnicy, to czujesz cały czas tego zawodnika, rzeczywiście się ścigasz. Inaczej jest, jak masz sekundę przewagi czy cokolwiek, no to po prostu robisz swoje i głównym case'em jest to, żeby nie przegrać, nie odpaść, nie popełnić błędu. A tutaj jednak, jak czuję cały czas, czy Desak Madre, czy Chinka i Ning Zong, czy nawet dziewczyny, siostry kałuskie, to naprawdę się ścigasz i ja bardzo się z tego powodu cieszę. Bo to jest taka dodatkowa motywacja i to jednak mi wszystko nakręca w tej rywalizacji. No o to chodzi.
A ty nie czujesz zmęczenia? Bo jak się ogląda twoje social media i relacje, to ma się wrażenie, że jesteś w treningu non-stop praktycznie. To robi
Więc
niesamowite
jestem.
wrażenie.
Od momentu, kiedy zaczęłam przygotowania, to jestem i tak naprawdę, wiesz, te Puchary Świata, które zakończyliśmy, to nie był pik sezonu, to był jakiś element przygotowań i tak naprawdę nawet cały czas będąc tam za granicą, ja non-stop trenowałam. Było to podporządkowane pod starty, ale to nie było tak, że my robiliśmy jakiś taki specjalny pik przygotowania, bo po prostu my chcieliśmy się pościgać, zmierzyć z tymi zawodniczkami, tym bardziej, że to był jest pierwszy sezon, kiedy rzeczywiście wszyscy wrócili do rywalizacji, bo i Chiny się znowu włączyły, Indonezja. Ja z tymi zawodniczkami się pierwszy raz ścigałam w tym sezonie, bo w tamtym roku, jak one wróciły do rywalizacji, to ja sezon pucharowy już zakończyłam.
A ty czujesz jednocześnie większą presję niż kilka lat temu jeszcze? No bo jednak teraz, będąc tą liderką wygrywającą kolejne Puchary Świata, no jednak pewnie jesteś też trochę bardziej już rozpoznawalna też w Polsce, jeśli chodzi o kibiców. Czy to cię jakoś tak lekko nie przytłacza, czy raczej napędza właśnie do jeszcze ostrzejszych treningów i kolejnych sukcesów?
Wiesz co, wydaje mi się, że bardziej mnie to napędza. Też jakby ja jadąc na każdy zawód wiem, po co tam jadę, co chcę tam osiągnąć. I jakby te cele dalekie i bliskie mam bardzo jakby dokładnie i skrupulatnie określone, więc też sama w stosunku do siebie mam duże oczekiwania. Też nigdy tego nie kryłam, że ja jadę na zawodach naprawdę dać siebie maksa i osiągnąć to, co sobie zaplanowałam. A to, że jestem bardziej rozpoznawalna, to jest na dzień dzisiejszy bardzo miłe i bardzo fajne, bo wiesz, mimo wszystko ja jestem wspinaczem na czas, młodą dyscypliną, która dopiero gdzieś tam dochodzi do tej świadomości Polaków i cieszę się, że ona gdzieś tam coraz bardziej się przebija i to jest niesamowite uczucie, kiedy nawet dzisiaj jechałam windą w centrum właśnie jakby w takiej galerii. I ktoś mnie poznaje, tak? I życzy powodzenia na zawodach. To jest naprawdę bardzo takie miłe i takie fajne, bo tą robotę, którą właśnie robimy z całym moim zespołem na social media, to właśnie jakby promocja tego wspinania, wyjścia do ludzi z tym wspinaniem, to jest właśnie to, co przynosi efekty, dzięki czemu ludzie się tym interesują, bo to jest bardzo fajny sport, nawet takiego rekreacyjnego uprawiania, spędzania wolnego czasu z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, nie tylko takiego wyczynowego wspinania na zawodach.
No jeszcze dobrym elementem w tym roku do promocji tej dyscypliny w Polsce będą Igrzyska Europejskie, które są na przełomie czerwca i lipca. No to nasza taka największa impreza sportowa w tym roku w Polsce, na której też nie zabraknie wspinaczki sportowej. Tak jak zapowiadałaś, weźmiesz w Igrzyskach Europejskich udział?
Tak, 22 czerwca startujemy, startują kobiety właśnie. Część wspinaczkowa odbywa się w Tarnowie i rzeczywiście jakby takie zawody to jest idealne jakby miejsce do promocji takiego sportu, jakim jest właśnie wspinanie, czy każdego sportu, bo nic tak nie ekscytuje kibiców jak sukces swojego i plus jeszcze sukces na swojej własnej ziemi, że tak powiem, w kraju i myślę, że to będą fajne zawody i że właśnie to będzie najlepsza promocja tego sportu i mam nadzieję, że w przyszłości też dzięki temu będziemy organizować takie zawody jak właśnie Puchar Europy, Puchar Świata, czy moim takim największym marzeniem jest, żeby impreza mistrzowska została zorganizowana w Polsce. Oczywiście prawdopodobnie już nie za mojej warty startowej, ale jakby wiem, że to też bardzo dużo pomoże w kontekście samej promocji tego sportu.
No, igrzyska te europejskie będą też wreszcie okazją, by na takiej naprawdę dużej imprezie w naszym kraju pokazać się naszym kibicom. Tam pewnie wsparcie będzie naprawdę, naprawdę duże.
Tak, ja też pamiętam nawet jak w 2017 było World Games we Wrocławiu i wspinanie sportowe, zwłaszcza wspinanie sportowe na czas, to była taka dyscyplina, która cieszyła się bardzo dużą popularnością i dokładnie na to liczę właśnie w Tarnowie podczas Igrzysk Europejskich, no bo mamy duże szanse medalowe. No.
No rozumiem, że dla ciebie liczy się złoto na Igrzyskach Europejskich.
Tak, ja się śmieję, że po prostu mi w srebrze nie do końca jest do twarzy, bo ja też zawsze noszę złotą biżuterię, więc no nie mam wyboru. No.
Czyli co, zapraszamy kibiców na pewno na Igrzyska Europejskie
Tak.
do Tarnowa,
Do
żeby ci
trzymania
kibicowali.
kciuków, kibicowania i dopingowania. Na żywo najlepiej.
No właśnie, zapraszamy, a później będzie najważniejsza dla ciebie impreza w tym roku, do
Tak.
której przede wszystkim trenujesz, czyli Mistrzostwa Świata
Godzina
w
zero.
Bernie. Jak wygląda twój plan dalszych przygotowań? Poza Igrzyskami Europejskimi jeszcze jakieś starty szykujesz, czy Puchar Świata już na ten moment odpuszczasz, tylko Igrzyska Europejska, a potem Mistrzostwa Świata?
Tak, to jest właśnie ten drugi wariant, czyli odpuszczam Puchary Świata, teraz start tylko w Igrzyskach Europejskich, potem Mistrzostwa Świata. Po Igrzyskach Europejskich zostaje nam równo 6 tygodni, ostatnich 6 tygodni przygotowań i chcemy się skupić po prostu już tylko i wyłącznie na trenowaniu, na przysłowiowym zamknięciu się w swojej piwnicy i robieniu formy, bo to jest najważniejszy start, to jest pierwsza okazja do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej. No i nie wiem, może podsumuję to tak, że do Mistrzostw Świata zostało mi 70 dni i każdy z tych 70 dni jest bardzo istotny.
A który z celów na tych mistrzostwach jest dla ciebie ważniejszy? Rewanż za Moskwę, za brąz w Moskwie, bo wtedy pamiętam, że rozmawialiśmy świeżo po tych mistrzostwach. No, byłaś lekko zawiedziona. Czy ta kwalifikacja olimpijska jest dla ciebie kluczowa, żeby już ją mieć, móc już myśleć o Paryżu na spokojnie?
Wiesz co, to trochę idzie w parze ze sobą, bo żeby zdobyć kwalifikację olimpijską, to musisz być pierwszy albo drugi na Mistrzostwach Świata, więc Bernie interesuje mnie tylko i wyłącznie ścisły finał, a bieg czwórkowy to będzie dosłownie bieg o bilet do Paryża. Natomiast czy chcę rewanż za Moskwę? Wiesz co, z perspektywy czasu, jak już przeanalizowałam potem na spokojnie ten start, ja jestem bardzo wdzięczna za tą przegraną, bo bardzo dużo się z niej nauczyłam. Też trochę zajęło mi czasu, nim zrozumiałam, czemu w ogóle ten błąd się pojawił, czyli czemu odpadłam finalnie od ściany. Natomiast teraz już wiem i też jakby wiemy, w jakim kierunku idziemy. No i tak jak mówię, no to idzie ze sobą w parze, bo muszę być w ścisłym finale, żeby dostać bilet do Paryża. No i tego się trzymam, na tym się skupiam.
Oczywiście nie zakładam takiego scenariusza, ale jeśli by tam się nie
Ja
udało
też.
w Bernie, to jaka w ogóle jest droga, jaki jest plan, jeśli chodzi o kwalifikacje olimpijskie w waszej dyscyplinie? Później są kolejne zawody, w których będzie można
Tak.
będzie zdobyć prawo startu w
Tak.
Paryżu.
Generalnie kwalifikacje we wspinaniu na czas są, wydaje mi się, że będą trudniejsze niż w ogóle same igrzyska, bo są bardzo no, trudne. Jakby czasówki to jest taka konkurencja, gdzie wszystko się zmienia dosłownie w ułamek sekundy. Natomiast właśnie pierwszym momentem to są te Mistrzostwa Świata, o których mówiłam. Drugimi zawodami to są eventy kontynentalne i każdy kontynent ma swój event kwalifikacyjny. Europa ma swój, Afryka ma swój, Azja ma swój i Pan Ameryka ma swój. I z tego eventu kwalifikuje się tylko jedna osoba, czyli zwycięzca. Trzeba wygrać te zawody. I potem na podstawie rankingu z 2023 roku będą zaproszeni 32 zawodników, jeżeli dobrze pamiętam, do udziału w takiej serii kwalifikacyjnej. To będzie kilka edycji zawodów, trochę taki mały puchar świata. W różnych miejscach będą rozegrane i top 5 z tych wszystkich trzech, z klasyfikacji generalnej tych wszystkich zawodów tej serii, dostaje bilet do Paryża.
Okej,
Nie wiem,
okay, a
jak to wygląda w
w takim
praktyce.
razie możemy zobaczyć w Paryżu ile reprezentantek Polski na
Maksymalnie
maksymalnie?
dwie. Każdy kraj ma dwa miejsca. Optymistycznie jest tak, żeby zamknąć kwalifikacje dla Polski w Bernie. Zgarniamy pierwsze, drugie miejsce, dziękuję. A druga wersja
Tego
jest taka,
sobie
że
życzymy
jednak.
oczywiście.
Tak, no wiadomo. Druga wersja jest taka, i to jakby jest bardzo realna wersja, że jedna idzie z Berna, a druga będzie szła z tych europejskich. No i też zamykamy już temat kwalifikacji. No, kołem ratunkowym jest ta seria zawodów, która odbędzie się na wiosnę i lato w 2024 roku.
A złoto w Paryżu to jest takie marzenie, po którego realizacji powiesz, że już się czujesz sportowo całkowicie spełniona?
Wiesz co, ja myślę, że nie chciałabym nigdy powiedzieć na zasadzie właśnie, że jestem już w pełni spełnionym sportowcem i tak dalej. Ja zawsze chciałabym, żeby ten głód wygrywania i pokonywania kolejnych granic we mnie był. Na dzień dzisiejszy jest cały czas. Po Paryżu jakby myślę, że głośno nie muszę mówić o celach do Paryża, natomiast jakby żeby tam osiągnąć moje cele, które sobie założyłam, na początku muszę się zakwalifikować, więc przede wszystkim na tym się skupiam. Natomiast wydaje mi się, że tak, że zdobycie zwłaszcza złotego medalu Igrzysk Olimpijskich to jest cel taki sportowy, cel całej kariery każdego sportowca, bo już ponad tym nie ma nic jakby, więc jakby rzeczywiście to jest coś, o co każdy z nas walczy i o czym każdy z nas właśnie myśli i chce osiągnąć, tak jakby po to trenujemy, po to się szykujemy. I czy będę sportowcem kompletnym? Powiem ci po Paryżu.
No to
może coś kolejnego wymyślę jeszcze, czego nie mam, a jeszcze jest kilka rzeczy, których nie mam w tym sporcie, więc
poczekamy...
ja muszę osiągnąć wszystko, żeby być sportowcem kompletnym.
Poczekamy na Paryż i na razie życzymy ci sukcesów w Igrzyskach Europejskich i wygrania Mistrzostw Świata. Ola Mirosław była z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.